Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska, Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj w naszym studiu radiowym długo niewidziany pan Marek Gerlach, archeolog, nasz nadworny radiowy archeolog. Witam bardzo serdecznie, panie Marku.
Dziękuję bardzo. Witam serdecznie panią redaktor i wszystkich słuchaczy w czas emocjonujący.
Proszę państwa, gdyby się państwu wydawało, że historią, zabytkami zajmują się osoby z pozycją zawodową, z pewnym doświadczeniem, to jednak dzisiaj w audycji pokażemy państwu, że młodzi ludzie także interesują się historią i mogą ciekawe zabytki przekazać badaczom historii. Powiemy o panu Michale Chrzanowskim, który otrzymał właśnie złotą odznakę za opiekę nad zabytkami. Ja wiem, że swój udział oczywiście w tym miał pan Marek Gerlach. Jak pan odkrył pana Michała Chrzanowskiego?
Pana Michała Chrzanowskiego odkryłem dzięki informacji, którą uzyskałem od pani kierownik delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Mazowieckiego, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Ostrołęce, pani magister Małgorzaty Balcerzak, która w trakcie jednej z naszych rozmów na tematy wiadome merytoryczne powiedziała, że oto w tym regionie, czyli na terenie powiatów makowskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, wyszkowskiego, pułtuskiego, grasuje w cudzysłowie młody człowiek, 20-paroletni, Michał Chrzanowski z Chrzanowa, którego rodzina zasiada w tym Chrzanowie od XVI wieku. Uwaga, noblesse oblige, herb plus dwa. Tak się nazywa, i który po prostu penetruje teren, ma rozległą już sieć informatorów, a dzięki temu do jego rąk trafiają zabytki niezwykłe, różnych kategorii, które tenże kolekcjonuje, ale jednocześnie natychmiast tak naprawdę przekazuje je do właściwych placówek muzealnych. A więc właśnie chyba najmłodszy w tej chwili posiadacz złotej odznaki za opiekę nad zabytkami.
Ale był pan zaskoczony, panie Marku, gdy dowiedział się o wieku poszukiwacza zabytków, bo wie pan, młodzież raczej stroni od historii, prawda? Są nieliczne wyjątki, które interesują się tak naprawdę historią.
Tak, ale ten młody człowiek niewątpliwie jest wyjątkiem i to tym bardziej intrygujące, bo tak jak pani redaktor zechciała zauważyć, raczej historia jest dzisiaj tym działem wiedzy, która nie wzbudza jakiegoś szczególnego zainteresowania. Lepiej być informatykiem, dobrym medykiem, bo tam się zarabia, a tutaj raczej zarobić nie można.
A szkoda, bo bardzo, bardzo ciekawa dziedzina
obydwoje
nauki.
To wiemy, tylko tak. Czy oni, ci młodzi, to wiedzą.
Dobrze, wróćmy w takim razie do pana Michała, który grasuje po okolicznych powiatach i wydobywa ciekawe zabytki, które przekazuje muzeum. I to jest ciekawe, że nie zachowuje dla siebie, tylko pokazuje je, prawda, dla potomnych.
No więc powiedzmy sobie tak, że kiedy już został, kiedy zapadła decyzja, bo rzeczywiście miałem w tym swój udział, to znaczy uznałem, że taki wniosek powinien wylądować na biurku ministra kultury, musiałem niestety, czy stety, znaleźć transmitera do owego wniosku, dlatego że nie łudźmy się, pani redaktor, gdybym ja, Marek Gerlach, archeolog prowincjonalny, złożył taki wniosek, nikt by go poważnie, przykro to mówić, w Ministerstwie Kultury nie potraktował, a więc udałem się, byłem z racji swoich wielomiesięcznych prac w Pułtusku do biura poselskiego pana premiera Henryka Kowalczyka, który zresztą odwiedzał wykopaliska pułtuskie, i przedłożyłem mu rzeczony wniosek, prosząc, iżby położył swój cenny podpis. Żeby była jasność, trwało to jeszcze wiele miesięcy, to nie jest tak, że podpis pana premiera, posła Rzeczpospolitej ważył bardzo. No w każdym bądź razie wreszcie drgnęło. 3 tygodnie temu otrzymałem informację, że takie odznaczenie nastąpiło, zostało przyznane. No i wtedy również pan premier, który mnie o tym powiadomił, powiedział: panie Marku, zechce pan wymyśleć okazję i miejsce, gdzie będziemy mogli to wręczyć. No siłą rzeczy narzucało się miasto Maków Mazowiecki, bo z tegoż Makowa, spod Makowa, czyli Chrzanów, pod Makowem pochodzi nasz wyróżniony. W związku z tym udałem się również do władz miasta. Miejsce idealne, bo tam jest taki dom Bet Hamidrasz modlitwy żydowskiej, też odrestaurowany dzięki wkładowi konserwatora wojewódzkiego. I to jest takie miejsce kultury w tej chwili dla spotkań kulturalnych, o profilu kulturalnym. I tam też został pan Michał Chrzanowski poproszony. Ja ze swojej strony poprosiłem pana premiera, iżby się pojawił, bo trudno, żebym ja wręczał, prawda? To jednak ktoś musiał godny w imieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego to zrobić. I teraz tak, musiałem wymyśleć formułkę z racji tego, że miałem dwóch bohaterów niejako, ten, który otrzymywał i ten, który wręczał. Wymyśliłem sobie takie hasło: kolekcjoner, mecenas, odbiorca. A więc z jednej strony mamy kolekcjonera, który kolekcjonuje, ale potem staje się mecenasem, bo przekazuje to, a z drugiej strony kolekcjonera i mecenasa indywidualnego, a z drugiej strony mamy przedstawiciela mecenatu państwowego, który docenia taką rzecz, ale jednocześnie również jako przedstawiciel mecenatu państwowego, w tym wypadku ministra kultury i dziedzictwa narodowego, niesie swoje beneficja w postaci, przekazuje środki w ramach rządowego programu ochrony zabytków na określone obiekty, aby wiele ich było w dwóch edycjach na terenie tych czterech powiatów.
A proszę powiedzieć, co udało się odnaleźć panu Michałowi? Powiedzmy o kilku najcenniejszych jego odkryciach i zdobyczach.
Dokładnie tak. Pan Michał Chrzanowski, o tym zaraz będziemy wymieniać, to te wszystkie jego osiągnięcia, bo takie są. On w sumie współpracuje z 9 muzeami i 3 archiwami. 9 muzeów i 3 archiwa. I to są, wymienię teraz szybciusieńko, to będzie Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu, Muzeum Historyczne w Przasnyszu. Oczywiście Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, bo tam część tych obiektów spływa do decyzji konserwatora, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Historyczne w Legionowie, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Archiwum w Pułtusku, Muzeum Regionalne jeszcze w Pułtusku i Archiwum Diecezjalne w Płocku UF. I jakież to były zabytki? Na przykład do Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce drewniane łopaty do zboża, maszyny do pracy w polu, kosiarka konna i siewnik z lat 30., narzędzia kowalskie, elementy wozu konnego, beczka, dłubanka do przechowywania zboża, obrazy oleodruki
kurpiowskie, takie i tak dalej.
Do Muzeum Broni Pancernej elementy czołgu Sherman, elementy czołgu Panzer IV, elementy dział samobieżnych radzieckich, do Muzeum Historycznego w Przasnyszu również militaria z tego terenu, ale również fotografie związane z historią miasta Przasnysza, do Muzeum Wojska Polskiego. Podobne elementy, które trafiają do Muzeum Broni Pancernej, do Archiwum Cyfrowego. Uwaga, kilkaset zdjęć dotyczących wydarzeń w Polsce i w Warszawie znalezione na wysypisku śmieci w Warszawie. Tak, takie rzeczy się zdarzają. Wywala się rzeczy na wysypisko. W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków rzecz nader ciekawa. Dokument pergaminowy z XVI wieku jednego z klasztorów Paulinów. Z pięknymi na pergaminie, pięknie pisany, idealnym stanie, znaleziony na strychu w gospodarstwie państwa Granuszewskich w Krasnosielcu. Odkrycie zabytkowych drewnianych figur na plebanii w parafii Świętego Ducha w Węgrzynowie i oddanie ich do konserwacji w Akademii Sztuk Pięknych. Archiwum Diecezjalne w Płocku. Zabytkowe pieczęcie odnalezione na plebanii kościoła świętego Jana Chrzciciela w Szwelicach. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Przekazanie elementów samolotu IU-2, to taki szturmowik słynny radziecki. Elementy, które posłużą do rekonstrukcji tegoż samolotu. Co jeszcze bardzo ciekawego? Przede wszystkim kolekcja kilkudziesięciu macew z miejscowości Złużana, z Makowa Mazowieckiego, z Przasnysza. Bardzo ciekawy element. Niedawno rozbierano elektrownię wodną, która w Makowie Mazowieckim, rozbierano po to, żeby postawić nową. Proszę sobie wyobrazić, że w tej betonowej konstrukcji zatopione były również macewy. Także chłopak ten z własnym młotem pneumatycznym i taką wiertarką odkuwał te macewy po to, żeby je ochronić. W tej uroczystości, kiedy pan premier Kowalczyk wręczał tę odznakę, wzięli również udział pani dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce i przedstawiciel i wicedyrektor z Muzeum Historycznego w Przasnyszu, które to panie wręczyły jeszcze stosowne dyplomy w podzięce, ale też podkreślam obecność pana dyrektora Puchty, Piotra Puchty, dyrektora Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, który przywiózł swoje podziękowanie, swój dyplom w imieniu środowiska i zwrócił zresztą na ciekawy zbieg okoliczności, że akurat to wręczenie tego dyplomu i wyróżnienie tego chłopaka nastąpiło w święto szałasów, czyli Sukot. Prawda? No, symbolicznie wiadomo, chodzi o święto upamiętniające wyjście narodu żydowskiego po niewoli egipskiej. No, jest to również kontekst dzisiaj.
Czyli
tego,
same
co się...
symbole, można powiedzieć.
No bo można by powiedzieć, że same symbole.
Panie Marku, wydawałoby się, że taki młody człowiek może co najwyżej kilka monet znalezionych gdzieś na polu przynieść, a tu są bardzo cenne zabytki. Powiem szczerze, jestem bardzo mile zaskoczona, że tak cenne rzeczy pan Michał przekazał do muzeów i archiwów.
Już mówiłem, noblesse oblige, szlachectwo zobowiązuje, nawet jeżeli to określenie trąci myszką, ale ja dla tego spotkania, dla tej uroczystości, bo tak to należy nazwać, przygotowałem taki cytat z Seneki, z jego listów moralnych. I ja może ono jakby ten cytat podsumowuje tą istotę tego spotkania. Brzmi tak: nihil carius estimamus quam beneficium. Niczego nie uważamy za cenniejsze od daru dobrodziejstwa. No, ja przypomnę również, teraz jeszcze dwa, oczywiście przejdziemy do mecenatu państwowego, ale chcę tutaj na jedną rzecz zwrócić uwagę i trochę na zasadzie kontrapunktu. No, nie chcę wymieniać nazwiska, bo to już czas przeszły dokonany. Osoba nie żyje, niewątpliwie też w jakiś sposób zasłużona, ale wiele, wiele lat temu, chyba pod koniec lat 90. dla Teatru Wielkiego w Warszawie, ufundowano nigdy nie zrealizowaną, a będącą w projekcie kwadrygę, która wieńczy fronton tego teatru. Kwadryga ta kosztowała około 4 milionów złotych, oczywiście odlana w brązie. Odbyło się wielki benefis, odbył się w tym teatrze, oczywiście na koszt państwa, gdzie zgromadzone elity świata kultury i sztuki towarzyszyły temu wyróżnieniu sponsora. No i rzeczywiście była to piękna uroczystość, tyle tylko, że tydzień później ukazał się bodaj w Rzeczpospolitej artykuł, który mówił tak: gdyby nasz łaskawy sponsor zechciał płacić podatki w Polsce, a nie wyprowadził interesów na Cypr, to prawdopodobnie ministra kultury by było stać na 10 takich kwadryk. Więc jak widać, mój przyjaciel nieżyjący profesor Jaroszewski mówił zawsze, że musimy odczekać kilka pokoleń, kiedy dzieci czy wnuki czy prawnuki tych, o których mówimy, będą już dobrą herbową szlachtą, to wtedy nagle okaże się, że będziemy mieli i fundacje, i specjalne muzea prywatne, wielkie, fundowane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No więc może trochę o mecenasie państwa w takim razie.
Tak, ponieważ spore środki przeznaczono na ochronę zabytków, także tutaj w naszym subregionie, no chyba to byłoby pytanie retoryczne. Czy dobrze, że tak się stało, panie Marku? No, i w jaki sposób zabytki zyskają na tym?
Skoro już mówimy, powiedzieliśmy o mecenacie indywidualnym, prawda? To powiedzmy o mecenasie tym szerszym. No skoro powiedzieliśmy również, że na milionerów, na hojność multimilionerów polskich raczej nie możemy w tej chwili liczyć, więc nadal mecenat państwa jest tym mecenatem podstawowym. Przy czym, żeby była jasność, ja to cały czas podkreślam, ta polityka hojności państwa dla zabytków, w tym dla kultury, dla zabytków, nie ma barwy politycznej. Tak naprawdę często są to zainteresowania i przykłady raczej horyzontalne, a nie wertykalne. Co to znaczy? Otóż wszystko zależy od człowieka. Pamiętajmy o Piotrze Glińskim, który wykupił parę lat temu kolekcję książąt Czartoryskich, która jest już własnością państwa. Żadne ewentualne ewentualne dochodzenia przed trybunałami międzynarodowymi już tego nie zmienią. Z drugiej strony mamy mecenat samorządu wojewódzkiego, województwa mazowieckiego, czyli pana marszałka Struzika, który na przykład, no, piękna kolekcja Art Deco, wystawa w Muzeum Mazowieckim Art Deco. Z kolejnej tej, inny marszałek, tym razem z przeciwnej opcji politycznej, pan Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego, który niedawno, parę lat temu, 2 czy 3 lata temu, zakupił za sumę 5 prawie milionów złotych kolekcję książąt Sanguszków. Część kolekcji rozproszonej oczywiście po 17 września 1939 roku, słynnej kolekcji zamków pod Chorcach, no, pięknego, jednego z najlepszych renesansowych zamków w Polsce. Więc jak widać, te sympatie dla ochrony zabytków, jeszcze raz podkreślę, nie są, nie mają barwy ściśle politycznej, oto ci dobrzy, a ci źli, raczej jest to horyzontalne w poprzek tym i daj Boże zdrowie, żeby tak zawsze. No tutaj trzeba powiedzieć, że dlatego tych 5 powiatów, które wymieniłem, Ostrowskiego, Makowskiego, Ostrołęckiego, Wyszkowskiego i samego miasta Ostrołęki, te wykreowany przez władze parę lat temu państwa program, rządowy program odbudowy zabytków, zasilił zabytki ogromną kwotą. Tutaj prawie ponad 45 milionów złotych. To są niebywałe pieniądze. I teraz, jeżeli sobie pomyślimy, że w pierwszej edycji 57 obiektów w tych 5 jednostkach samorządowych zostało dokapitalizowanych na remonty, na restauracje, na rewaloryzację, a w drugiej edycji teraz właśnie, co przy okazji odznaczenia, pan premier Kowalczyk przedstawił po prostu, znaczy pan premier tylko to wspomniał o tym, ja miałem prezentację tych obiektów. W czasie tej uroczystości były 2 prezentacje. Z jednej strony prezentacja obiektów pana Michała Chrzanowskiego, a z drugiej strony prezentacja rządowego programu ochrony zabytków dla tych 5 jednostek samorządowych. I to są, ja oczywiście w tej drugiej edycji tych obiektów było 10. No, ja wymienię tylko najistotniejsze. Piski, Kościół Świętej Marii Magdaleny, Fundacji Adama Jabłonowskiego, Pisarza Ziemskiego i Ziemskiego-Łomżyńskiego. Pełny remont dachów. Zaczyna się od remontu dachów. Jak wiadomo, kiedy dachu nie ma, czy jest dziurawy, to destrukcja następuje natychmiast. No, Stary Lubo, Botyń. Obiekt, który dostał teraz nagrodę właśnie marszałka, cenny zabytek Mazowsza, ale jednocześnie dla tego Starego Lubotynia, dla kaplicy cmentarnej, ciekawej, bo duża kaplica cmentarna drewniana w formie kościoła z bardzo ciekawymi regencyjnymi ołtarzami, dosyć rzadkimi z drugiej ćwierci XVIII wieku. I to jest kaplica pod wezwaniem Świętego Rocha i tam też poszły dosyć duże pieniądze na to, żeby tą restaurację doprowadzić. Słynne zaręby kościelne, wielki zespół poreformacki, który kościoła pod apostołów Szymona i Judy Tadeusza, gdzie do konserwacji są cały komplet ołtarzy, ambona i z relikwiarzami, bardzo ciekawymi relikwiarzami rokokowymi, rzadka rzecz na Mazowszu. No co jeszcze, żeby powiedzieć, taki najciekawsza rzecz, największy beneficjent, 3,5 miliona złotych, dwór w Dębinkach, to jest dzisiaj Muzeum Norwida, Cypriana Kamila Norwida. Dwór, który powstał przed 1841 roku, z którego początki są za czasów Augusta III Sasa w XVIII wieku, i był to dwór Jana Renarda, feldmarszałka wojsk saskich i pułkownika Gwardii Koronnej, a potem przerobiony, przebudowany przez Ksawerego Dybowskiego. Bardzo ciekawa, zresztą bardzo ciekawy obiekt należący do książąt, do księcia Michała Woronieckiego, którego preceptor synów był Jarosław Iwaszkiewicz, który zostawił piękny opis tej wizytacji tam swojej, kiedy tam siadał i pisał nocami, i jak mówi, w ciągu paru tygodni napisałem opowiadanie Zenobię Palmurę, utwór, który mi przysporzył dość dwuznacznej renomy, gdyż za wydrukowanie go w Skamandrze wytoczono redaktorowi Zawistowskiemu proces o obrazę moralności.
No to już wiemy, że powstał w naszym regionie.
Więc to są takie takie najciekawsze historie z jednej strony w tej uroczystości, którą kreowałem, mielibyśmy, jak mówiłem, przykład indywidualnego mecenatu godnego naśladowania, kolekcjoner, mecenas, odbiorca.
Młody człowiek,
20-paroletni, cały czas to podkreślamy, ja nie znam. Sam, pani redaktor, jestem właścicielem takiej odznaki, ale ho, nastąpiło to bardzo, bardzo późno. Więc oczywiście ci, którzy byli na miejscu i widzieli to wręczenie i dekorowanie go tą odznaką, mówili, no dobrze, jeżeli dzisiaj jest ta odznaka, co potem? Za parę lat, ja mówię, drogi Michale, żeby ci się w głowie nie przewróciło.
Ja
ale
myślę,
ktoś...
że pan Michał nie robi tego dla odznak.
Nie sądzę.
Czuję taką wewnętrzną potrzebę przede wszystkim.
Dokładnie tak, na dodatek jeszcze on skupuje różne rzeczy na Allegro i też je gromadzi i przekazuje zdjęcia, pocztówki i tak dalej, i tak dalej. No, dla Krasnego na przykład bardzo ciekawe zdjęcie z ogromnymi 12-metrowymi szpalerami grabowymi, które on gdzieś tam w parku był.
Panie Marku, muszę pana przystopować, bo znamy pana temperament, ponieważ chciałabym się dowiedzieć, jakie zabytki w naszym regionie wymagają najpilniejszej interwencji i na które być może te środki się już znalazły.
Co mi pani redaktor zabiła ćwieka, to by trzeba do konserwatorów, ale ja powiem przewrotnie w ten sposób. Czym kończyłem, kiedy wygłosiłem już laudację jednego mecenasa i drugiego mecenasa, to powiedziałem do pana premiera w ten sposób, że ja jestem bardzo szczęśliwy, że obiekty, no, które są jedynymi depozytariuszami zabytków in situ, czyli kościoły, no, pałace wyrabowano, dwory zniszczono, tak naprawdę to jedyne zabytki, które są od zawsze w obiekcie i dla niego tworzone, są niestety czy niestety już wyłącznie w Polsce w obiektach sakralnych. Ale pozostaje kwestia ochrony zabytków archeologicznych, które nie dostają żadnych pieniędzy, które są, to jest cały czas mój apel, moje jęki, że coś trzeba z ochroną zabytków archeologicznych zrobić, bo skupianie się tylko nad tymi, którzy chodzą z wykrywaczami metali i raz rzeczywiście kolekcjonują i oddają państwu, a raz niszczą czy też rabują, bo tak to wygląda, no bez działań prewencyjnych. Powiedziałem tak, skoro 45 milionów złotych poszło w tych pięciu jednostkach samorządowych, to gdyby chociaż 10% z tego, czyli 4,5 miliona poszło na zapobieganie, na zapobieganie niszczeniu cmentarzysk, rozkopywaniu grodzisk, rabowaniu kurhanów i tak dalej, to konserwatorzy wojewódzcy mieliby przynajmniej narzędzie, żeby temu zapobiegać. No niestety tego nie ma i liczę, że niezależnie jaka władza dojdzie do głosu po wyborach, to że ktoś się jednak nad tym najstarszym dziedzictwem, najdawniejszym patrimonium polskim pochyli.
I to według pana jest teraz najpilniejsze zadanie.
Dokładnie tak.
Bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za przybliżenie nam wspaniałej postaci pana Michała Chrzanowskiego. Gratulujemy panu Michałowi, pozdrawiamy serdecznie. Mam nadzieję, że kiedyś spotkamy się również w studiu z takimi ciekawymi młodymi ludźmi.
Nie ma żadnego problemu, niewątpliwie przyjmie takie zaproszenie, tylko pani redaktor, on jest gorszy gaduła ode mnie.
A my lubimy osoby mówiące na antenie radia. Pan Marek Gerlach, archeolog, działacz na niwie kultury, był dzisiaj moim i państwa gościem. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję uprzejmie i do zobaczenia.
Barbara Tokarska-Wójciak, dziękuję za uwagę.